podwieczorek mistrzów.
Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk jest ksiądz biskup Marcin Hinc, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej, kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także proboszcz parafii w Sopocie. Człowiek, który znalazł się w tym programie nieprzypadkowo, jako że obchodzimy 500-lecie reformacji na Pomorzu.
Obchodzimy 500-lecie reformacji nie tyle na Pomorzu, ile w Europie i na całym świecie, także...
No właśnie, ale tutaj u nas w Gdańsku zaczęło się to mniej więcej w tym samym czasie.
Dokładnie.
Także jest to wyjątkowe miejsce.
Tak. W roku 1518 ówczesny jeszcze dominikanin Jakob Knade jako pierwszy, jak mówią historycy, głosi czystą Ewangelię, tak to wtedy mówiono, czyli naukę usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, zgodnie z programem opisanym przez Lutra, najpierw w 95 tezach, a później w pismach z roku 1518. Dlatego mówi się, że Gdańsk jest tym pierwszym miejscem, gdzie na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej rozwinął się ruch reformacyjny, choć samo wyznanie, jak wiemy, ewangelickie jako wyznanie całego miasta zostało przyjęte kilka lat później. Ale ten grunt rzeczywiście został zbudowany bardzo, bardzo szybko, zaledwie rok albo nawet krócej niż miało miejsce wystąpienie Lutra, które stało przyjęte przez świat zewnętrzny jako ten moment rozpoczęcia dzieła reformy, bo musimy pamiętać, że 31 października 1517 roku sam ksiądz profesor Marcin Luther nie rozpoczął dzieła reformy Kościoła, lecz chciał zachęcić środowisko akademickie przede wszystkim pierwotnie do dyskusji na temat absurdalności tego, co się wówczas działo, czyli konkretnie odpustów jako sprzedawania zbawienia.
My będziemy rozmawiali jeszcze o tym, co dzieje się w tej chwili, bo trwa cała seria spotkań, cykli, sympozjów, koncertów, za chwilę koncert Filharmonii Bałtyckiej. O tym może za moment. Natomiast chciałbym zapytać księdza biskupa, ile jest prawdy w takim stwierdzeniu, że Luter wyśpiewał wiernych z Kościoła katolickiego?
Jak w każdym tego typu zdaniu, stereotypie, jest część prawdy, ale też jest wiele negatywnych założeń. Może warto wspomnieć, że przede wszystkim Lutrowi nie zależało na podzieleniu chrześcijaństwa. To jest coś, co funkcjonuje w dalszym ciągu jako taka kalka, klisza powielana, że Luter jest tym, który dbał do podziału, do sekularyzacji, zeświadczenia społeczeństwa.
Nie, on chciał po prostu, żeby to było bardziej zrozumiałe.
Tak, chciał, żeby było to tak, jak było w czasach apostolskich. To był ten program reformy charakterystyczny nie tylko dla Lutra, ale i dla całego pokolenia XVI-wiecznych teologów, by powrócić do tego, co było źródłem chrześcijaństwa, do ogłoszenia Ewangelii jako wyzwalającej mocy Jezusa Chrystusa, łaski Jezusa Chrystusa, budowania właściwej relacji między człowiekiem a Bogiem poprzez ukazanie tego, jak Bóg nam się w Jezusie Chrystusie objawił. A podziały, które nastąpiły, były konsekwencją absolutnego niezrozumienia tego przekazu przez najpierw biskupów, a później przez papieża, który zupełnie nie był zainteresowany tym, co Luter ma do powiedzenia.
Czyli to, co powiedziałem, że wyśpiewał wiernych z Kościoła katolickiego, może mijać się z prawdą?
Zależy, jak to zrozumiemy, prawda?
Biorąc pod uwagę muzykę, pewne teksty w językach narodowych, to być może tak.
Jeżeli chodzi o muzykę, to rzeczywiście Luter sprawił i inni reformatorzy, jak Johann Walter, twórca pierwszych pieśni, współautor wielu pieśni razem z Lutrem, że muzyka kościelna stała się muzyką niesłuchaną, ale śpiewaną. Także to,
no właśnie.
Tak, to jest rzeczywiście
o to chodziło
w tym sensie, jeśli, bo to jest wielowątkowe to stwierdzenie, wyśpiewać z kościoła. Muzyka stała się elementem życia, muzyka, która opuściła również Kościół, a weszła pod strzechy. Lutrowi zależało na tym, by nie sekularyzować Kościół, ale by sakralizować codzienne życie, czyli przenieść pewne modele życia religijnego jemu znane w zakonie, jego małżonce, do codziennego życia, czyli modlitwa stołowa, modlitwa poranna, modlitwa wieczorna i wspólny śpiew pieśni w domu, co było zupełnie nieznane w średniowieczu i przez wiele lat później również w wielu tradycjach było absolutnie niepraktykowane, że rodziny całe śpiewały kościelne, pobożne pieśni w codziennym życiu. Luter sam grał na lutni, czyli prototypie dzisiejszej gitary, tworzył te pieśni, uczył swoje dzieci śpiewać, uczył studentów śpiewać. Rzeczywiście muzyka stała się bardzo ważnym elementem reformacji. Niektórzy mówią, że stała się taką propagandową tubą reformacji, co jest oczywiście znowu negatywnie ukazywane, ale faktycznie użycie języka narodowego, prostych melodii, czyli odejście od kanonu gregoriańskiego, który był bardzo skomplikowany, zapożyczenie nawet melodii ludowych,
tak,
do pieśni religijnych.
I do tego były dopisywane teksty.
Dokładnie tak.
No i to stało się zrozumiałe i to stwierdzenie rzeczywiście jest prawdziwe z tym wyśpiewaniem, bo
na
można było wyśpiewać
tak.
na tej płaszczyźnie to wszystko. Zresztą myślę, że wpływ lutra na rozwój muzyki jest ogromny i to nie tylko chodzi o te pieśni, o których mówimy, pieśni kościelne, ale także chodzi o działania kompozytorów, które były później, które bazowały na tym.
To już 100 lat później.
100 lat później to jest twórczość tych największych mistrzów baroku i nie tylko baroku, którzy w pewien sposób nawiązywali do tej muzycznej tradycji lutra, choć niektórzy z nich, jak na przykład Jan Sebastian Bach, byli twórcami mszy katolickiej.
Tak, na zlecenie. Ale może warto w tym momencie przejść na grunt polski, bo my mówimy o tych wielkich postaciach baroku, jak Bach czy Händel, którzy rzeczywiście byli ewangelikami głęboko wierzącymi. A może warto wspomnieć o Wacławie z Szamotu, który w Polsce jest zapomniany, a był najwybitniejszym twórcą.
No myślę, że tak do końca nie jest zapomniany, bo ta pieśń już się zmiesza, to właściwie jest w repertuarze chyba każdego chóru.
Jest znany wśród melomanów, ale w szerszym obiegu rzeczywiście ta muzyka renesansowa jest dużo trudniejsza, powiedzmy to uczciwie, od bachowskich czy händelowych projektów, które słuchają nawet ludzie nieobeznani, powiedzmy to, z muzyką klasyczną. Żeby słuchać Wacława z Szamotu czy Mikołaja Gomułki, no trzeba rzeczywiście być churalistą, miłośnikiem tego typu muzyki.
No tak, rzeczywiście to się pojawia przede wszystkim przy okazji różnego rodzaju festiwali. Dla mnie to jest codzienność, bo obserwuję to, więc być może nie mam takiego obiektywnego spojrzenia.
Dokładnie.
I być może rzeczywiście dla przeciętnego człowieka jest to niejasne. Podobnie zresztą jak twórczość Feliksa Nowowiejskiego. Mamy rok
Dokładnie,
Nowowiejskiego.
Tak.
Nam się kojarzy przecież z Rotą. No, ktoś tam słyszał o Legendzie Bałtyku, bo akurat była kiedyś wystawiana w Operze Bałtyckiej. Natomiast wszyscy zapomnieli, że był genialnym twórcą muzyki organowej. Mówi się o nim przecież, że był Chopinem organów. A jego symfonie organowe, oratoria, jak Quo Vadis, były cenione w swoim czasie na całym świecie. Ale powróćmy może do naszego tematu i do tematu księdza biskupa przede wszystkim, nie tylko duchownego, ale również człowieka. Słyszałem, że lubi ksiądz jeździć na rowerze.
Jeździłbym na rowerze częściej, gdybym miał więcej czasu, także zmartwychwstania pana redaktora w tym roku jeszcze na rowerze nie byłem. Przygotowania do obchodów...
Ale macie takie integracyjne spotkania.
Tak, rzeczywiście w parafii trójmiejskiej staramy się działać na różnych płaszczyznach, integrując ludzi. Taką rzeczywiście ważną formą integracji jest chór, o którym tutaj wspomnieliśmy, środowisko chórowe, chór parafialny, grupa młodzieżowa, ale też osoby, które są zainteresowane właśnie takimi wspólnymi wyjazdami, których elementem jest oczywiście modlitwa, ale przede wszystkim bycie razem, bycie we wspólnocie, i temu służą wycieczki rowerowe, które staramy się corocznie organizować. W tym roku jeszcze nam się nie udało, może w czerwcu to się uda, ale też trzeba powiedzieć, że pogoda była niesprzyjająca też. Także to tak na swoje usprawiedliwienie, że w tym roku jeszcze na rowerze nie jeździłem.
A narty były? Bo z tego narty... co wiem, co ksiądz też na nartach
uwielbia. Redaktor dobrze przygotowany. Narty też rzeczywiście staramy się z rodziną, z moją żoną i córką co roku praktykować. Wyjeżdżamy na kilka dni na narty. Udało się także w tym roku kilka dni pojeździć.
No to pięknie, bo jednak to jest taki relaks, który pozostawia na długo takie baterie do późniejszych działań.
Napełnia te baterie, ale rzeczywiście nasze baterie powoli są już na wyczerpaniu, już w trakcie obchodów tego naszego wielkiego,
właśnie za chwilę,
jesenialnego jubileuszu.
Za chwilę o tym porozmawiamy.
Ta energia była bardzo potrzebna.
Natomiast ja jeszcze bym jedno pytanie zadał. In vitro. Gdzieś wyczytałem, że ksiądz biskup powiedział, że to nie jest takie złe.
Nie tylko ja to powiedziałem jako profesor teologii i systematyk, ale Synod Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego wypowiedział się w tej kwestii. Komisja do spraw teologii konfesji, której jestem przewodniczącym, opracowała oświadczenie Kościoła w sprawie metody in vitro i tam się powiedzieliśmy wprost, że nie znajdujemy argumentów, które by mówiły, że in vitro jest złe i nie mogą z niego korzystać ludzie, którzy chcą mieć dziecko. Jeżeli rozpoznajemy, że dziecko jest wielkim darem od Boga, macierzyństwo i ojcostwo jest formą realizacji ludzkiej egzystencji, to skorzystanie z tej metody przy zachowaniu szacunku dla pozyskiwania embrionów i przy pojęciu, że pozyskujemy embriony dla celu ich późniejszego zagnieżdżenia, jest moralnie nie tylko usprawiedliwione, ale słuszne. Uważamy, że państwo polskie powinno pomagać rodzinom, bo mamy w konstytucji wpisane również ochronę rodziny, budowania siły rodziny. Powinno wspierać in vitro i sprawiać, by nie było to prowadzone na dziko w jakichś tam dziwnych formułach prawnych, ale żeby osoby, które nie mogą mieć dziecka na drodze naturalnego poczęcia, prokreacji, by miały tę szansę skorzystania z tej metody. Ale też w tym dokumencie podkreślamy, że szanujemy i wspieramy przede wszystkim ojcowstwo i macierzyństwo zastępcze, czy rodziny zastępcze, że w Polsce to jest wielka tragedia, że jest tak wiele dzieci, które nie mogą mieć rodziny, a w naszej mentalności, tradycji nie ma wsparcia dla tego typu działań. Albo są zbyt małe. Jeśli spojrzymy na Szwecję, gdzie praktycznie nie ma domów dziecka, to Polska jest daleko, daleko w tyle.
Przejdźmy do obchodów. Za chwilę koncert Filharmonii Bałtyckiej, a przed nami jeszcze sobota, jeszcze niedziela.
Dokładnie tak. Koncert Filharmonii Bałtyckiej jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż usłyszymy symfonię reformacyjną Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, która kończy się fragmentami nawiązującymi do hymnu reformacji Warownym Grodem jest nasz Bóg, wielkiej pieśni, hymnu reformacji autorstwa Marcina Lutra. Będzie też koncert podwójny Bacha, piękne dzieło, które nie ma religijnego zakotwiczenia, ale jest realizacją tego, co Bach pisał na każdym manuskrypcie swoich nut. Soli Deo Gloria, czyli jedynemu Bogu chwała. Pod każdym swoim dziełem, kompozycją Bach składał właśnie takie litery, jako człowiek głęboko wierzący, religijny. Sobota to reformacyjne zwiedzanie Gdańska. Rozpoczynamy o godzinie 11 w kościele świętego Jana. Chcemy przyjrzeć się historii tych miejsc, które dla ewangelików przez 400 przeszło lat miały ogromne znaczenie. W sobotę spotykamy się o 18 również w Centrum Ekumenicznym Świętej Brygidy na Polankach, gdzie będzie wieczór słowno-muzyczny, również muzyka twórców ewangelickich na przestrzeni wieków i ciekawy taki projekt, poezja religijna gdańskiego pisarza Pawła Chyle, który nie jest ewangelikiem, ale jest osobą tolerancyjną, otwartą, no jest przede wszystkim moim zdaniem piewcą Gdańska, tego dawnego Gdańska, który w większości był ewangelicki. Paweł Chyle tak pięknie to maluje w swoich dziełach prozaicznych, że jestem bardzo ciekaw, jak zabrzmi jego poezja, która jest mniej znana. W niedzielę kulminacyjny punkt to nabożeństwo w Kościele Zbawiciela w Sopocie o 9:30 w niedzielę rano i o 12:00 otwarcie wystawy poświęconej sopockim ewangelikom w Muzeum Miasta Sopotu, czyli niedziela jest tym dniem, gdzie koncentrujemy się wokół tego miejsca, które dzisiaj nam służy jako trójmiejskim ewangelikom, czyli Kościół w Sopocie i związana z tym historia.
A nie ewangelicy mogą w tym uczestniczyć?
Wszystkie osoby są serdecznie zaproszone na wszystkie wydarzenia. Wszystkie ewangelickie nabożeństwa są otwarte dla każdego, kto chce zobaczyć. Kto nie dotrze może w niedzielę na 9:30, może w każdą niedzielę zobaczyć, jak wygląda ewangelickie nabożeństwo poprzez udział w nabożeństwie w Sopocie o godzinie 9:30. I kończymy obchody bardzo ciekawym projektem, koncertem kameralnym w domu Upchagena. Tam też, jak wiemy, może każdy przyjść posłuchać muzyki. Mam tę przyjemność rozpocząć ten koncert, zaprosić Państwa do słuchania wybitnych artystów w kameralnym projekcie.
Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk był ksiądz biskup profesor Marcin Hinc, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko Augsburskiego.
Dziękuję serdecznie i wszystkich gdańszczan i nie tylko zapraszam na obchody.